Wydawnictwo Pascal zaprasza do wysłuchania audiobooka Tadeusza Olszczuka oraz Anny Augustyn Protas o menopauzie. Czyta Magdalena Kumorek. Nagranie IKE Voice Audiobooki. Wstęp. Anna Augustyn Protas. Będzie pani zadowolona. Jaki to świetny temat. Ogród. Długo się jednak przed nim wzbraniałam. Mam pisać książkę o menopauzie? Jeszcze mój mąż pomyśli, że to mnie dotyczy. O seksie, o zachwytach? Proszę bardzo. Tymczasem temat wciągnął mnie, bo niespodzianie sama znalazłam się w przedpokoju klimakterium. Mam 49 lat, czyli bliżej 30 niż 20, jak to ktoś genialnie ujął. I czuję, że moje hormony są w procesie zmiany. Jak pociąg na granicy polsko-białoruskiej, który musi dostosować się do torów o innej szerokości, żeby jechać dalej. Olśniło mnie, że ta cała M zaraz się zacznie. I już czas się przygotować. Mam niezłe geny, po cudownej matce, ale to nie wszystko. Przejrzałam więc nieliczne książki o menopauzie i liczne strony w internecie. Z każdą kolejną informacją o tym, co mnie czeka, mina mi coraz bardziej rzedła. Wszystko podawano w barwach pożogi. A przecież to nie koniec życia, tylko kolejny etap, jak często rozmawialiśmy z doktorem. I to często lepszy niż wcześniejsze. Tak zrodził się pomysł, żeby napisać o pani M. Jak się jej nie dać, a nawet jak na niej skorzystać. Nie, to nie jest książka o menopauzie jako o świetnej imprezie. W końcu to czas, który kończy, i to bezpowrotnie, kilka ważnych kobiecych wątków. I często dość obcesowo, bo spadek hormonów potrafi dokuczyć, gdy odsłania lata zaniedbań zdrowotnych. Poza tym, spójrzmy prawdzie w oczy. Zaczyna się okres przyspieszonego starzenia. Jest się z czego cieszyć? No więc jest z czego. Bodźcem do pisania tej książki był zachwyt nad dojrzałością. Nic nie musimy. Wszystko wciąż możemy. Dzieci dorosły. Praca nie stresuje jak kiedyś. Mamy czas i nierzadko możliwości, żeby żyć na własnych warunkach. Dbać o siebie. Robić sobie prezenty. Jak urocza mama mojej przyjaciółki Basi, która nawet podpisuje pięknie zapakowane pudełka dla siebie kochanej. Nigdy dotąd spełnianie marzeń nie było tak łatwe. Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które może zaczynać od nowa, drugą rundę. Kiedyś zostawało się krawcową, prawniczką, księgową i było się nią do końca. Nie miała sensu zmiana. Zaraz pojawiała się meta. Jeśli nawet nie życia, to pracy. Zaczynał się rozdział wnuków i podlewania pelargonii. Jak w liceum z przyjaciółką Patrycją wyobrażałyśmy sobie starość. Dziś kobiety w Polsce dożywają osiemdziesiątki. I w połowie życia, jak w jego talii, coraz więcej z nas wykonuje taneczny obrót i w życie 2.0 wchodzi jako przebojowa coachka, organizatorka warsztatów, autorka bloga o podróżach i sztuce. Ileż mam koleżanek, które się rozwiodły albo zakochały właśnie teraz. Spadek żeńskich hormonów okazał się w tym wręcz pomocny. Wraz z nimi ubywa nam miękkości, tkliwości, tendencji do zdrabniania i poświęcania się. A do głosu dochodzą hormony asertywności, zdecydowania i stanowczości. Z niewiast, tych, które nie wiedzą, zmieniamy się w wiedźmy, te, które wiedzą. Pięknie mówi o tym chińska medycyna. Gdy esencja yin przemija, esencja yang staje się relatywnie bardziej dominująca. Dopełnia się pełnia. Dzięki niej wiele kobiet, dalej chińska medycyna, właśnie teraz odnosi największe sukcesy. Owszem, część kobiet odczuwa stratę zdrowia, młodości, płodności, kobiecości, także dostrzegalności i pewności siebie. Zwłaszcza te, które w ocenie swojej wartości ulegają męskiej, patriarchalnej punktacji. Gdy jednak uda się zmienić zoom, można w nowy okres wejść z wigorem. Zwłaszcza, że właśnie w połowie życia mamy szansę na pełne poznanie siebie, na zadomowienie we własnej skórze, większą autentyczność i lepsze wybory, życiowe i miłosne. W końcu zebrałyśmy pokaźny pakiet wiedzy o świecie. Jak ktoś powiedział, może nie widzimy najlepiej z bliska, ale popaprańców rozpoznajemy z daleka. Jeszcze jedno. Czas odczarować panią M. Nie wstydźmy się jej. Nie martwmy się, że to już. Cieszmy się, że dożyłyśmy. Jest taka scena w uroczym kobiecym filmie Carmel Nadine Labaki, 2007 rok. Jedna z bohaterek ma czerwoną plamę z tyłu spódnicy. Dziewczyny siedzące w poczekalni dyskretnie zwracają jej uwagę. Niemożliwe, szepce zażenowana nasza bohaterka. Że sama sobie plamę zrobiła, orientujemy się pod koniec filmu, gdy głośno prosi o przepuszczenie do łazienki. Przepraszam, mogę pierwsza? Zaczął mi się okres. W kabinie wyciąga z torebki buteleczkę z krwistym barwnikiem i polewa nim papier toaletowy, po czym kładzie go na wierzchu kosza, żeby był widoczny. I dokłada opakowanie po podpasce. Tak bardzo chciała zaprezentować się wszystkim jako miesiączkująca, a więc młoda. Odmawiała bycia starą. Scena jak na film, wzruszająca. Jak na życie, niepotrzebna. Jak to ujęła Coco Chanel, nic nie postarza kobiety bardziej niż udawanie, że jest wciąż młoda. Od premiery filmu Labaki minęło 15 lat. W tym czasie zdążyła przez świat przejść, raczej do niego wejść, kobieca rewolucja. A na temat menopauzy niewiele się zmieniło. Nadal ten termin brzmi szpetnie i wstydliwie. Nadal kojarzy się ze zakończeniem rozdziału atrakcyjność, kobiecość. Skoro mówimy, że pierwsza miesiączka sprawia, że czyjaś córka staje się kobietą, to co sugerujemy, gdy nadchodzi czas ostatniej miesiączki? Że przestaje nią być? Mam wrażenie, że podświadomie boimy się być o to posądzone. Kolejna moja dojrzała koleżanka rozmowę o menopauzie zaczyna od zastrzeżenia, że temat jeszcze jej nie dotyczy. No wiesz, ja oczywiście miesiączkuję. Halo, girls. Kobiet jest więcej niż mężczyzn, a już te 45+, 50+, 60+, to najsilniejsza grupa demograficzna. W zachodnim świecie, w Europie, w Stanach, także najlepiej wykształcona. Dlaczego tak karnie idziemy w zaprzęgu mansplainingu, męskiego objaśniania świata? Dlaczego nawzajem poniżamy się i czujemy się poniżone? Z powodu przemijania? Menopauza jest nieuchronna, jak jesień. Najpiękniejsza pora roku. Czas, kiedy skrzypce przechodzą w wiolonczele. Jak pięknie napisał poeta Marcin Kydryński. Słowo klimakterium wywodzi się z języka greckiego, gdzie nie przypadkiem oznacza punkt kulminacyjny, ale też najwyższy stopień wtajemniczenia. Wcale nie koniec niczego. Oczywiście cieszyć się dojrzałością możemy wtedy, gdy jesteśmy zdrowe, silne i pogodne. To, co nam złego robi menopauza, poza odebraniem płodności, młodości, to podmywanie zdrowotnego status quo. Nawet dla 70% z nas. Nadejście pani M oznacza pogorszenie samopoczucia, ale też ujawnienie się wielu chorób. Dobra wiadomość jest taka, że w tej książce mamy zebrane najnowsze dane, co robić, żeby tak nie było. Warto, by poznała je każda kobieta. To był drugi bodziec do napisania tej książki. Trzecim była potrzeba odkłamania menopauzy. Mówi się, że za upiorność jej przechodzenia odpowiada spadek poziomu hormonów kobiecych, co pogarsza pracę wielu organów. Doktor Tadeusz Oleszczuk mówi: jest odwrotnie. To kondycja konkretnych naszych narządów sprawia, że spadek estrogenów jest tak nieprzyjemny. To zła praca jelit, tarczycy, wątroby stoją za nieprzyjemnymi objawami. Jeszcze ściślej, winne jest to, co je psuje. To przede wszystkim stres, chemia w otoczeniu, a najbardziej niewłaściwa dieta. Zwłaszcza diety większość z nas nie traktuje poważnie, co w sumie można zrozumieć. Trudno przyjąć, że po pierwsze coś, co jest dopuszczone do sprzedaży, może nas niszczyć od środka. Po drugie, przecież mnóstwo innych osób je byle jak i żyje. Że coraz gorzej, widać to dopiero po pewnym czasie. Na przykład w okresie menopauzy. Wiemy, jak postępować, żeby żyć dalej i na pełnej petardzie. Co sobie zbadać, ale też co jeść, czego unikać, na jakie nawyki postawić. Menopauza to taka wąska kładka, na którą w połowie życia wejdzie każda kobieta. Instrukcja, jak przez nią przejść w pełni sił i wesoło machając torebką, zawiera ta niewielka książka. Pierwszy, kompletny poradnik na temat menopauzy. Mam nadzieję, że będzie tak pomocna, jak czego ci ginekolog nie powie. Nasza pierwsza wspólna z doktorem Tadeuszem Oleszczukiem książka. Nie mamy wątpliwości, że i ta może być przełomowa. Doktor nauk medycznych Tadeusz Oleszczuk. Jak się nie dać menopauzie, czyli co stosuje moja żona? Kiedy zaczynałem pracę jako lekarz w późnych latach 80., niemal 40 lat temu, pacjentki zgłaszające się z objawami wypadowymi, z uderzeniami gorąca, zatrzymaniem regularności cykli miesiączkowych, wzrostem masy ciała, brakiem chęci do życia, częściej opowiadały o sobie niż prosiły o pomoc. W większości one, obserwując swoje matki, babcie czy starsze kobiety w rodzinie, z pokorą przyjmowały nadejście menopauzy i godziły się na taki stan rzeczy. Kierowały uwagę na wnuki, poddając się nieubłaganemu upływowi czasu. W tamtych czasach tylko około 20% dziewczyn, mniej niż dziś, burzliwie przechodziło menopauzę, ale objawy gwałtownego spadku poziomu hormonów nie tylko pogarszały jakość ich życia, ale też zwiększały ryzyko wynikających z tego stanu chorób. Podejmowaliśmy, jako lekarze, próby pomocy cierpiącym dziewczynom. Polegały przede wszystkim na okresowym uzupełnianiu niedoborów. W wielu przypadkach było to zbawienne i likwidowało nieprzyjemne objawy, a nawet działało ochronnie na układ krążenia oraz zapobiegało osteoporozie. Pamiętam jednak, że wtedy dawki hormonów były stosunkowo duże, a wybór możliwości terapeutycznych ograniczony. W następnych latach pojawiły się nowe preparaty, nowe badania naukowe, świadczące o bezpieczeństwie stosowania suplementacji hormonalnej i o wzroście korzyści względem ryzyka. Hormonom towarzyszył jednak długi cień, że podnoszą ryzyko raka, co po 50 roku życia i tak statystycznie zdarza się znacznie częściej. Co ciekawe, przed HTZ przestrzegali nawet sami lekarze, zwłaszcza kardiolodzy i onkolodzy. Bywało, że hormonalna terapia zastępcza budziła opory jeszcze innego rodzaju. Kiedyś pewna pacjentka powiedziała, że HTZ jest wbrew naturze. Bo gdyby Pan Bóg chciał, żeby kobiety po 50 miały wyższy poziom hormonów, to by go miały. Że jest coś niemoralnego w ich łykaniu, a chęć zachowania młodości to próżność. Trzeba zatem godzić się z upływem życia. Dziś dominuje pogląd, że skoro żyjemy do 80, to te 30 lat menopauzy warto przeżyć najlepiej jak się da. Świetnie wyglądające celebrytki po 50, 60 są reklamą tego, że owe wysiłki mogą dawać spektakularne efekty. I nie oszukujmy się. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej to tylko wisienki na torcie. Sporo pań stosuje nowoczesne terapie hormonalne, które przedłużają im młodość, jakby zatrzymał się czas. Nowoczesne preparaty, odpowiednio dobrane, czynią to znakomicie, niemal nieodczuwalnie. Także bezpiecznie, jeśli stosuje się najmniejsze skuteczne dawki, jednocześnie prowadząc nowoczesną profilaktykę wyprzedzającą ryzyko onkologiczne. Ale łykanie leków to tylko jedna ze ścieżek radzenia sobie z dokuczliwością przekwitania. HTZ jest jak odmalowanie fasady. Warto jednak zajrzeć sobie do środka. Co tam się takiego dzieje, że czujemy się źle? Jaką prawdę o naszym organizmie ujawnił spadek estrogenów? Owszem, hormony pomogą, bo na nowo zasłonią ten niewesoły obraz. Może jednak lepiej się za siebie wziąć, wyleczyć to, co nie działa i tak zadbać o siebie, żeby dolegliwości nie wracały. Czasem wystarczą tylko nowe nawyki codzienne. To, co jemy, jak się ruszamy, ile śpimy, co myślimy o sobie i świecie. A że diabeł tkwi w szczegółach, nawet w samej diecie jest bardzo dużo pułapek. Dojrzałość to świetna sprawa. Wszystko jest prostsze. Wybory życiowe i codzienne. Pamiętam takie zdarzenie. Jako dziecko jechałem z dziadkiem furmanką. Dziadek w pewnym momencie zauważył przy drodze znajomą. Zatrzymał wóz, uchylił kapelusza i zapytał, jak się kobieta miewa. A ona zaczerpnęła powietrza i jak nie zaczęła narzekać, że to źle, to też źle, wszystko źle. Dziadek nie namyślał się ani chwili. Chwycił lejce. Wio! Pogonił konia i pojechaliśmy dalej. Dziś mnie to wio zachwyca. To właśnie mądrość dojrzałości. Wiedza, że życie jest krótkie i że nie ma co marnować czasu. I umiejętność łapania za lejce. Dojrzałość to też czas zbiorów. Mamy za sobą lata dorabiania się, zawodowego i prywatnego. Dzieci poszły swoją drogą. Można budować dobre, czułe relacje z partnerem, aktywnie korzystać z życiowego doświadczenia, rozwijać nowe pasje lub wracać do odkładanych. Najczęściej teraz dopiero mamy na to czas i środki. Sam 3 lata temu zrobiłem prawo jazdy kategorii C, bo marzyłem o tym jako chłopiec, przejechać się tirem po mieście, zrobić kopertę, cofając ciężarówkę. Oto najlepszy moment, aby spełniać marzenia. Żeby to było jednak możliwe, trzeba być zdrowym. Zdrową. Po 40, 50 jest to szczególnie ważne, ponieważ przez tąpnięcie hormonalne zaczynają na wierzch wychodzić poukrywane dotąd schorzenia. Okres przekwitania to także żeński kryzys wieku średniego. Ostry zakręt, z którego przy niezachowaniu ostrożności łatwo wypaść. A nie trzeba. W sukurs przychodzi medycyna, ale potraktowana holistycznie. Najnowsze odkrycia naukowe pozwalają precyzyjnie wskazać ryzyko rozwoju chorób. Pokazują też, jak je zminimalizować, czy wręcz ograniczyć do zera. HTZ to tylko dodatek, wisienka na torcie. Wcale niekonieczna. O tym jest ta książka. PS. Wczoraj pewna atrakcyjna, dojrzała dziewczyna opowiedziała mi, że znowu znajoma zaczepiła ją z pytaniem, jak to się dzieje, że tak świetnie wygląda, że jest szczupła, wysportowana, trzyma się prosto, ma figurę i energię 40-latki. I jaka była odpowiedź? Zapytałam ze zaciekawieniem, że dużo się ruszam. Od lat uprawiam sport, mam hobby, które mnie cieszy, rowery, żeglarstwo, zaczęła wyliczać. Owszem, mam dobrze dopasowaną suplementację hormonalną, ale przede wszystkim jestem zadbana pod kątem ekologicznej diety, czego pilnuje mój pełen zapału mąż. Odpowiedziała z najpiękniejszym uśmiechem świata. Moja żona. O czym mówimy, gdy mówimy o menopauzie? W kulturach, w których nie słyszano o hormonach, uchodziła za stan, kiedy wyczerpała się kobiecie cała krew menstruacyjna. Meksyk. Limit miesiączek, Chiny, lub kiedy urodziła wszystkie przypisane przez los dzieci, Laos. W różnych częściach świata różnie też nazywa się kobiety w okresie menopauzy. W Tajlandii mówi się na nie krew odejdzie, wiatr nadejdzie. Jeszcze piękniej kobiety od 40 do 60 lat nazywa się w kulturze japońskiej konenki, co oznacza lata odnowy, regeneracji, wstęp do nowego etapu życia. Bo taka może być menopauza. Co to jest menopauza? Z naukowego punktu widzenia menopauza, z greckiego meno, miesiąc, i pausis, przerwa, zatrzymanie, to zakończenie miesiączkowania, dzień wystąpienia ostatniej miesiączki. Według Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, to ostateczne ustanie miesiączkowania w wyniku utraty aktywności pęcherzykowej jajników, po którym przez równo rok nie wystąpiło już żadne krwawienie. Co wiadomo post factum, czyli dopiero 12 miesięcy po jej zaniknięciu. Występuje zwykle u kobiet między 44 a 56 rokiem życia. Z kolei klimakterium, według definicji, to okres w życiu kobiety, w którym następuje stopniowo zanikanie czynności gruczołów płciowych i zdolności rozrodczej. I właściwie o tym zjawisku jest niniejsza książka. Powszechnie jednak oba terminy, menopauza i klimakterium, stosuje się wymiennie z trzecim. Przekwitanie. Najmniej lubianym przez dziewczyny i słusznie, bo ewidentnie wymyślonym przez mężczyznę mizogina. W tej książce także będą pojawiały się jako synonimy. Z jeszcze innym określeniem pani M. Bo choć tematem tej książki jest medyczne zagadnienie przemiany organizmu w zakresie zdrowia, to trudno odsączyć go od emocji, które jej towarzyszą. To przecież jedno z najbardziej kobiecych wydarzeń w całym żeńskim życiu. Kiedy to wszystko się zaczyna? Pierwsze zwiastuny klimakterium dają o sobie znać w połowie życia. Bywa, że już w 45 jego wiośnie i trwają około 4 lata. Przez ten czas dochodzi do stopniowego wygasania funkcji jajników i redukcji liczby pęcherzyków jajnikowych, aż w końcu do zahamowania miesiączkowania. Na pół roku przed ostatecznym wyłączeniem płodności, czyli menopauzą, w ciele kobiety obserwuje się gwałtowny spadek czynności jajników. Statystycznie ostatnia miesiączka najczęściej pojawia się w okolicy 51. urodzin. Machina ustaje. Z jednej strony coś się kończy, z drugiej kobieta wypływa na szerokie wody spokojnego, nierzadko znacznie lepszego życia. Co ciekawe, kobiety w starych krajach pierwszego świata, w państwach wysoko uprzemysłowionego Zachodu, w okres menopauzy wchodzą później niż ich koleżanki w Polsce. I to nawet o 2 lata. Z czego to wynika? Najprawdopodobniej ze świadomości wagi zdrowego żywienia. Na Zachodzie jest ono w mainstreamie. U nas kolorowe, syntetyczne jedzenie to wciąż jeszcze atrakcyjna nowość. Inną mamy dietę, w większości pszenno-mleczno-mięsną, czyli ubogą w błonnik oraz mikroelementy i prozapalną. Jemy niewiele ryb i roślinnych olejów. Mało przyjmujemy płynów, mniej się ruszamy. W zamożnych krajach sport, aktywność fizyczną uprawia znakomita większość dziewczyn, u nas głównie kobiety wyedukowane. Poza tym stres, w Polsce ciągle walczymy o przetrwanie. W zamożnych krajach Zachodu każde kolejne pokolenie dziedziczy po przodkach, rodzicach czy dziadkach, mieszkania, nieruchomości, cenne przedmioty. U nas własność prywatna to nowość po zmianie ustroju. Anno Domini 1989. Inny jest u nas standard pracy i poziom towarzyszącego jej napięcia. Mobbing w pracy i molestowanie w krajach o dłuższej tradycji korporacyjnej są systemowo regulowane. Kiedy wiadomo, że to już? Z medycznego punktu widzenia, żeby stwierdzić przekwitanie, wystarczy przyjrzeć się 2 parametrom. Są to poziom estradiolu oraz FSH. O przechodzeniu bramy menopauzy mówi nam stężenie estradiolu niższe niż 80 do 120 pikogramów na mililitr. Do tego poziomu jeszcze zabezpiecza układ kostny przed osteoporozą. Stężenie FSH wyższe niż 35 do 40 IU na mililitr. Estradiol E2 to jeden z 3 głównych, bo są 4, hormonów z grupy estrogenów, czyli hormonów steroidowych. Tak jak pozostałe, estron E1 czy estriol E3 jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie układu rozrodczego i narządów płciowych oraz rozwój drugorzędnych cech płciowych u kobiet, sromu, pochwy, łechtaczki, macicy i jajowodów. Jest podstawowym, najważniejszym hormonem estrogenowym. To m.in. jego niedobór wpływa na przybieranie masy tłuszczowej u kobiet w okresie menopauzy, a gdy podaje się go w HTZ, dziewczyna przestaje tyć. FSH, folikulotropina, to hormon pobudzający syntezę estrogenów. Jego ilość we krwi zdradza, jak organizm radzi sobie z ich produkcją. Im go więcej, im niższe jest stężenie estrogenów we krwi i moczu. Tak są ze sobą sprzężone. Z czego to się bierze? Gdy estrogenów zaczyna być mniej, zaniepokojona takim stanem rzeczy przysadka mózgowa, a ściślej jej płat przedni, zaczyna wysyłać posłańca, żeby pobudzić ich produkcję. Tym posłańcem jest właśnie folikulotropina. Im mniej organizm produkuje estrogenów, tym więcej wypuszcza FSH. Wystarczy zatem zbadać poziom FSH, żeby wiedzieć, jak stoimy z estrogenami. Co dokładnie dzieje się podczas klimakterium? Pomyśleć, menopauza to tyle zamieszania, a wywołuje go jeden czynnik – spadek hormonów płciowych. Na łeb, na szyję leci progesteron, bo nie ma już owulacji, nie ma ciałka żółtego, które jest jego producentem. Nie będzie ciąży? Po co progesteron? Najbardziej dokuczliwy jest jednak spadek estrogenów. To cała grupa związków, których zadaniem jest rozwój cech płciowych u kobiet i dbałość o funkcjonowanie ich narządów rodnych. Ściślej, za zadanie mają powodzenie projektu rozmnażanie. To estrogeny pilnują, żeby dziewczyna mogła przyciągać partnerów seksualnych wyglądem ciała, skóry i włosów. Pilnują ich gładkości i elastyczności. Dbają o wypukłość bioder i sprężystość piersi. To estrogeny z minimalną pomocą testosteronu starają się, żeby mogła konkurować na rynku rozrodczym, ale też, żeby jej się chciało to robić. Od nich zależy jej popęd seksualny, a także dobry nastrój, odpowiednio atrakcyjne, przyjazne, przyciągające emocje. Estrogeny wraz z progesteronem Regulują też cykl miesiączkowy i pilnują, żeby nie dochodziło do poronień, a potem dbają, żeby mogła rozwijać się ciąża. Kontrolują gospodarkę wapniową, podkręcają krzepliwość krwi, dbają o elastyczność naczyń krwionośnych. Mają wpływ na rozrastanie się tkanki tłuszczowej i jej metabolizm. Klimakterium to okres, kiedy hormony płciowe pakują manatki. I to nie tylko progesteron i estrogeny. Zmniejsza się, choć w niewielkim stopniu, ponieważ i tak mało ich w kobiecym organizmie, również produkcja androgenów jajnikowych, czyli takich hormonów jak testosteron czy androstendion. Spada wydzielanie androgenów z nadnerczy, DHEA i DHEAS, dehydroepiandrosteronu i powstającego z niego siarczanu, dehydroepiandrosteronu, które odpowiadają za produkcję hormonów płciowych w ciele. Najwyższe wartości DHEA osiągamy pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Po tym okresie jego stężenie stopniowo zmniejsza się nawet do 10% w stosunku do tego, ile go było w młodości. Do zadań DHEA należy nie tylko współudział w produkcji hormonów płciowych u obu płci, testosteronu, estradiolu, estronu, ale też korzystnie wpływa na kondycję fizyczną, psychiczną i intelektualną. Mówi się wręcz, że wysoki poziom DHEA to oznaka młodości. Zmniejszanie się jego poziomu w organizmie zaczyna być zauważalne w okolicach 40-45 urodzin, a nasilają go schorzenia dojrzałego i podeszłego wieku. Kiedy w połowie życia natura zakręca kurek z hormonami, uznając, że starczy już ich, kosztownych dla organizmu, wysiłków reprodukcyjnych, to jakby mówiła, droga kobieto, czas na wypoczynek. Przebąkiwać na ten temat zaczyna całkiem wcześnie. Niewielki spadek stężenia estrogenów zaczyna się bowiem już po 30. A że tak się dzieje, można poznać po rozpoczynających się trudnościach ze zachodzeniem w ciąży. Szacuje się, że po 35 roku życia nawet 80% cykli to cykle bezowulacyjne. Gdy dziewczyna ma 42 do 47 lat, zmniejsza się też stężenie hormonu wzrostu i insulinoopornego czynnika wzrostu. Biologia przestaje inwestować w rozwój i tworzenie nowych zasobów komórek w poszczególnych tkankach, co oznacza spowolnienie okresu napraw uszkodzeń komórkowych. Zmniejsza to również wrażliwość komórek na insulinę, szczególnie gdy w codziennej diecie jest obecny cukier, co także, niestety, widać po tendencji do gromadzenia się tkanki podskórnej bioder. Warto zapamiętać, że insulinoopornością komórki bronią się przed napływaniem kolejnych porcji glukozy do ich wnętrza, a wtedy w badaniach krwi wzrasta poziom TG i zwiększa się ryzyko nadciśnienia, udaru i zawału. Do radykalnego zmniejszenia się stężenia hormonów płciowych dochodzi około 51 roku życia. Nie spada do zera, a obniża się o około 75%, czyli 25-30% tego, co ma młoda, pełna werwy dziewczyna. Samo obniżanie też nie dokonuje się w tydzień. Choć w skali życia jest to wstrząs, to wyhamowanie tej wielkiej machiny płodności zajmuje ciału rok, 3 lata. Zależy indywidualnie od dziewczyny, od jej stanu zdrowia. Co ciekawe, także od jej masy ciała. Jeśli kobieta jest bardzo szczupła, mało ma tkanki tłuszczowej, a w niej też są syntezowane estrogeny, wtedy wstrząs wywołany spadkiem ich produkcji przez jajniki może być szczególnie gwałtowny i nieprzyjemny, zwłaszcza jeśli do tego ma problemy z tarczycą. Hormony to sieć powiązań wzajemnie na siebie wpływających. Kiedy to wszystko się kończy? Funkcjonujące powszechnie powiedzenie, że ktoś przechodzi menopauzę, może sugerować, że jest to jak odcinek drogi, który po kilku krokach mamy za sobą. Albo jak ospa, trochę temperatury, tydzień leżenia, worek leków i po wszystkim. W przypadku klimakterium sprawa nie jest tak prosta. Gdy połączymy wszystkie jej etapy, wyjdzie nam na to, że trwa do końca życia. Zaczyna się w jego połowie i oznacza spadek poziomu hormonów, do których produkcji organizm już przecież nie wraca. Zmiany są tylko postępujące, choć nie przez cały czas tak samo nasilone. Potoczne przechodzenie menopauzy odnosi się więc do pierwszych kilku lat od jej rozpoczęcia, które charakteryzują się najbardziej burzliwym przebiegiem. Objawy menopauzalne lubią się jednak pojawić długo po rozpoczęciu przekwitania, choć zwykle, także za sprawą stosowanych leków czy zmiany diety, nie są już tak dotkliwe. Menopauza w liczbach. 22,85%. Zgodnie z prognozami demograficznymi, taki odsetek ludzkości będą w 2030 roku stanowiły kobiety w wieku 50 i więcej lat, w populacji krajów uprzemysłowionych. 20,41%. Tyle kobiet 50+, będzie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ w odróżnieniu od Europy Zachodniej żyjemy krócej. 1,2 miliarda. Tyle, według szacunków, będzie kobiet w menopauzie w 2030 roku. 45% badanych Szwedek z 4000 odpytanych opisało menopauzę przede wszystkim jako ulgę od miesiączkowania. 51% Amerykanek w wieku 50 do 65 lat uważa się za znacznie bardziej szczęśliwe i spełnione niż w wieku 20 czy 30 lat. 200 lat temu, a nawet ponad, bo w 1821 roku po raz pierwszy pojawił się termin menopauza. 30%. Tyle kobiet dożywało do menopauzy do końca XIX wieku. 51 lat. Średni wiek wystąpienia menopauzy w Polsce. 18 października przypada Międzynarodowy Dzień Menopauzy. Klimakterium może być niekłopotliwe. Ot, coś się powoli wygasza, zmienia, cichnie, niemal niezauważalnie. Miesiączki stają się coraz bardziej skąpe i rzadkie, po czym odchodzą w niepamięć. Zmienia się nieco wygląd ciała. Cóż, wszyscy się starzejemy. Tak lajtowe zejście z płodności ma nawet 30% kobiet w całej populacji. Nie doświadczają przykrych objawów wypadowych, czyli uderzeń gorąca, czy objawów psychoneurologicznych, takich jak spadki nastroju, zaburzenia snu, pamięci krótkiej, koncentracji czy spadku libido. Kolejne 30% kobiet odczuwa zmiany. Nie są one jednak aż tak nieprzyjemne i zaskakujące, żeby o nich opowiadać koleżankom, choć sporo pań z tej grupy zapisuje się do lekarza, by się przebadać. Ostatnia grupa, coraz liczniejsza, przyjmijmy, że około 40%, kiedyś mniej, to te dziewczyny, które najżywiej zareagują na tę książkę. Dla nich początek menopauzy to jak jazda bez trzymanki chybotliwym autobusem w wysokich Andach, albo jakby w ich życie miał wtargnąć, lub już wtargnął, awanturujący się pijak czy tornado, wywracając dotychczasowy ład. To, co się wydarzy, zależy od kobiety, od jej stanu zdrowia. Menopauza to najbardziej szczery sprawdzian, przed jakim staje dziewczyna w połowie życia. Jest jak matura, nomen omen, egzamin dojrzałości. Jak go zda, zależy od tego, jak się do niego przygotowała, jak się odżywiała, jak relaksowała, jak spała. Czy uprawiała aktywność fizyczną, czy się wszystkim przejmowała, paliła papierosy i na wszystko brała leki. Żeby ten egzamin dojrzałości zdać celująco, warto zacząć przygotowywać się zawczasu, kilka lat wcześniej. 4 rzeczy, które warto zapamiętać na temat menopauzy. Jest naturalną koleją życia. Tak jest zaprogramowany ludzki organizm. Co ciekawe, nie tylko ludzki, bo i niektórych zwierząt. Jak bardzo trudnym doświadczeniem będzie menopauza, zależy od stanu zdrowia, czyli dotychczasowego życia. Nieprzyjemne objawy to sygnały, że coś dzieje się w nim nieprawidłowego, czym warto i należy się zająć. Nawet najbardziej dotkliwe objawy menopauzy da się złagodzić. I warto to robić, bo po co cierpieć? Zwłaszcza, że przekwitanie nie mija. To ważna i oby jak najdłuższa część życia. Może być najpiękniejszym, pełnym okresem istnienia. Ta książka powstała po to, żeby to ułatwić, żeby uświadomić każdej dziewczynie, że jest to możliwe i co najlepsze, całkiem proste.